Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się Państwu nisko w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. I kontynuujemy naszą nietypową opowieść o całkiem typowych zwyczajach świątecznych. Wczoraj mówiliśmy o nieco już zapomnianych kolędach życzących. Dziś skupimy uwagę na szopce, a zwłaszcza na jednym jej rodzaju, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jaka to szopka i dlaczego w jej przypadku można mówić o głębokich, duchowych przeżyciach? O tym już za moment. Będziemy także podglądali po sąsiedzku, jak wygląda Boże Narodzenie u wiernych obrządku grecko-katolickiego. Zaczynamy jednak od świątecznej rozmowy z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, który przypomina, że mimo pandemii istota świąt Bożego Narodzenia pozostaje niezmienna i trwała.
Przeżyć ten czas mądrze i roztropnie, to znaczy uwierzyć przede wszystkim, że Pan przychodzi, że Bóg nie jest ograniczony żadną formą czasu i przestrzeni, że przychodzi do konkretnego człowieka. Korzystać z tych darów Bożej łaski i Bożego przychodzenia w bardziej indywidualnej formie. Nie będzie pewnie tak jak dotychczas jakichś wielkich grup ludzi, którzy przychodzą się spowiadać w jednym czasie. Ale dlatego prosimy, żeby w naszej diecezji apelowałem, żeby wręcz każdego dnia była taka okazja, 30 minut przed każdą Eucharystią, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i do modlitwy osobistej, i do skorzystania indywidualnego w tych formach bezpiecznych, także z pojednania z Bogiem i z Kościołem, dla tych, którzy tego pragną. Więc myślę, że to na pewno jest trudny i inny czas, wybija nas z tego, do czego się przyzwyczailiśmy, co było dla nas wszystkich tak oczywiste, że idą święta. Oczywiście, że można powiedzieć, iż ten zgiełk zewnętrzny chyba nie przygasł tak bardzo, że pandemia nie wystraszyła tak bardzo tego, co jest na świecie i w świecie. Są to oczywiście także mechanizmy powiązane ze sobą, dlatego że ludzie muszą żyć, muszą pracować, muszą znajdować także bardzo konkretne elementy do życia. Ale w tym wszystkim, co gdzieś zewnętrznie może troszeczkę przygasło, odnajdujmy też to, co jest istotą tych świąt. My ciągle skupiamy się właśnie na tym, co jest piękną tradycją, co jest taką oprawą. Zachęcałem w moim tegorocznym wezwaniu na Adwent i na Boże Narodzenie chociażby do tego, żeby razem w domu więcej czasu poświęcić na budowanie świątecznego żłóbka. Tu nie chodzi o to teraz, żebyśmy się prześcigali w tych projektach stajenek betlejemskich, ale żebyśmy w ten sposób, poprzez wspólne działanie, zobaczyli, jak te święta są ważne dla nas razem. Że tu nie chodzi tylko o to, żeby zrobić piękniejszą figurkę, którą położymy w żłóbku, ale żeby zobaczyć, że nawiązujemy do czegoś, co jest istotne i ważne. Bóg rodzi się człowiekiem w konkretnych sytuacjach, ubogich, słabych, naznaczonych krzyżem, cierpieniem, doświadczeniem. Chce być blisko. Naśladujmy Go w tej bliskości. Właśnie naśladujmy Go w tej bliskości wobec naszych najbliższych. Wydaje mi się, że często, kiedy myślimy teraz o tych ograniczeniach do naszego domowego spotkania, jesteśmy przerażeni, że przecież będą to te same twarze. Tych, których widzimy na co dzień, tych, którzy są po prostu z nami pod jednym dachem. Może lepiej było nam spędzić te święta w gronie wielu przyjaciół, znajomych, jakoś w tej grupie się wtopić czy roztopić. Tu musimy stanąć po raz kolejny twarzą w twarz. Musimy sobie przebaczyć, musimy wziąć do ręki opłatek i rzeczywiście z najbliższymi się połamać, tak jak do tej pory to czyniliśmy, ale już nie będą inni za drzwiami. To będziemy my. I tutaj oddać całe swoje życie, tutaj rzeczywiście się przełamać w tym życiu, które potem pozwala nam razem zasiąść do stołu. Myślę, że to jest okazja, że to jest szansa. Ograniczenie jest bolesne, trudne. Nie można mówić, że nie ma znaczenia, bo znaczenie ma. Widzimy i dla życia naszego osobistego, i dla życia Kościoła, i dla życia społecznego, ale jest także szansą, jeżeli my je przeżyjemy. wróćmy do tej myśli papieża Franciszka. Z kryzysu wychodzi się lepszymi lub gorszymi, nigdy takimi samymi. I pewnie tak to będzie też po tych świętach również. To puste nakrycie jest zawsze bardziej gotowością naszego serca. Ono wyraża wszystko to, co czynimy także dla drugiego człowieka. W tym pustym naczyniu będzie się wyrażać to, co uczyniliśmy jedni drugim. Czy rzeczywiście zadzwoniliśmy do kogoś, kto cierpi, kto jest w kwarantannie? Czy rzeczywiście podzieliliśmy się w taki możliwy sposób, jak to dla nas było możliwe, z biednymi, z bezdomnymi, chociażby dlatego, żeby wzmocnić, niech to będzie nawet ofiara złożona właśnie na taką czy inną kuchnię dla bezdomnych. Czy potrafiliśmy to swoje serce otworzyć? Ten pusty talerz dla mnie ma o wiele większe znaczenie i pytanie niż tylko to, które wiąże się z tym, czy jestem gotów na wpuszczenie kogoś z zewnątrz w tym momencie, kiedy mnie zaskoczy, gdy przyjdzie na Wigilię. To są pewnie sytuacje wyjątkowe, natomiast na pewno to jest pytanie bardziej o to, czy nasze życie jest wobec drugiego otwarte, czy nie jest zamknięte w lęku, w egoizmie, właśnie w takim przestrachu, który teraz został nam bardzo mocno także poprzez to doświadczenie cierpienia, strachu, lęku, pandemii, po prostu narzucony z zewnątrz, no bo tak to weszliśmy. Kiedy myślę o Nowym Roku i kiedy myślę też o tym, co przeżywamy, chciałbym, aby te życzenia moje wiązały się przede wszystkim z tym wskazaniem, które dał nam na początku tego czasu papież Franciszek. Powiedział, że Adwent i ten czas jest po to, abyśmy po pierwsze wyszli naprzeciw Chrystusa, który do nas przychodzi. Pan Bóg przychodzi także w konkretnych wydarzeniach. To nie jest zrządzenie losu czy jakaś ślepa historia, która się wydarza w tym czasie. To wszystko, co się dzieje, Panu Bogu z ręki się nie wymyka. Mamy tylko znaleźć klucz do odpowiedzi na to, co się dzieje. I życzyłbym, żebyśmy odkrywali ten klucz, którym jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ten, który wszedł w dzieje świata w bardzo konkretnym momencie historii, łatwiejszej czy trudniejszej niż nasza okupacja rzymska w Jerozolimie, w Izraelu, różne sytuacje, które znamy z Pisma Świętego, trudne pytania, które były stawiane, kto zawinił, kto jest za to czy za tamto odpowiedzialny. Chrystus wchodzi, ale nie wchodzi jako ten, który jest burzycielem porządku, który poprzez bicz potrafi przywrócić człowieka do, czy postawić go do pionu, ale wchodzi jako małe dziecko w całej delikatności, czułości, bliskości Boga. Tego bym życzył, byśmy mogli w tym roku rzeczywiście doświadczyć takiej bliskości i czułości Boga, także pośrodku tych trudnych doświadczeń, które przeżywamy, żebyśmy potrafili je odczytywać jako nadzieję na nasze większe otwarcie na Niego. Papież mówi także, byśmy byli w tym czasie wrażliwi i weryfikowali w sobie pragnienie Boga. To nie tylko to pragnienie Boga, które wiąże się z udziałem w Eucharystii, czy w kontakcie ze Słowem Bożym, ale to pragnienie Boga, które ukazuje, że człowiek nie jest przypadkową istotą, że jego losy, jego życie są w ręku Boga, że to zanurzenie w Chrystusa przez sakrament Chrztu Świętego i wprowadzenie nas do Kościoła jest wartością na całe życie i stąd też to pragnienie Boga warto w sobie też odnawiać i ożywiać. Także w kontakcie z drugim człowiekiem, nie mówiliśmy tutaj jeszcze o tym, że ten czas wyzwolił przecież także tyle dobra, solidarności, odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale i za innych. My, jeżeli zamknęliśmy się w domach z powodu pandemii, to jednak nie oddzieliliśmy całkowicie jedni od drugich, zwłaszcza od tych, którym trzeba konkretnie pomóc. Jedni czynią to dlatego, że pracują w szpitalach, w domach opieki społecznej, ale przecież bardzo wielu wolontariuszy dołączyło się także do tych, którzy tam codziennie idą. I to jest też ten wymiar pragnienia Boga, czyli niesienia Boga w sobie dla drugiego człowieka. I myślę, że też trzeba to podkreślić, że ten czas stał się taką szansą na to, byśmy szerzej otworzyli oczy na naszych bliskich. Nie z lęku, nie ze strachu, ale właśnie dlatego, że jesteśmy, znów takie piękne porównanie, które papież Franciszek nam powiedział, wszyscy w jednej łodzi na tych wzburzonych falach. I nikt z nas nie ocali się sam, nikt z nas nie zbawi się sam. Nikt z nas na pewno nie wygra tego zmagania tylko dla siebie, jeżeli inni wokół nas poginą. I wreszcie to trzecie życzenie, trzecie, które ciągle nam przypomina Boże Narodzenie, ciągle nam przypomina Adwent, abyśmy patrzyli do przodu, z nadzieją do przodu i wołali: przyjdź Panie Jezu. To jest to spojrzenie w przód, które ma nam przypomnieć, że każdy nowy rok, każde nowe doświadczenie jest dla nas szansą, że otwiera się czas, w którym będziemy go zapisywać, że czas jest w rękach Boga, ale czas jest także związany z naszą odpowiedzialnością za nasze życie, za przeżywanie naszej wiary, za przeżywanie tej miłości w tych najprostszych rzeczywistościach i w domu, i w środowiskach pracy, szkoły, gdzie jesteśmy, także w inny sposób dzisiaj niż dotychczas i potem także budując tę społeczność ludzką, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
Jednym z nieodłącznych elementów Bożego Narodzenia jest tradycja budowania szopek. Fenomenowi najsłynniejszych szopek w Polsce, tych krakowskich, poświęcona jest najnowsza książka Herberta Oleszki Szopka, Archanioł, Ludzie, Smok. Z jej autorem rozmawiała Maria Rytajczak.
Rozmawiać dzisiaj będziemy przede wszystkim o szopce krakowskiej, bo to jej poświęcona jest pana najnowsza książka, ale mnie jako teatrologa bardzo interesujące wydają się w ogóle te dzieje tradycji widowisk bożonarodzeniowych w Polsce. Jeśli mogę prosić pana o taką pigułkę wiedzy na ten temat, myślę, że będzie to interesujące.
Generalnie uważa się, że to biedaczyna z Asyzu, święty Franciszek, poprzez wystawienie w skalnej grocie w Greczy tak zwanych żywych obrazów, rozpoczął szopkarstwo. Tradycja żywych obrazów, a następnie umieszczania szopek wewnątrz kościołów bardzo szybko rozprzestrzeniła się w większych miastach całej ówczesnej chrześcijańskiej Europy. Franciszkanom szybko przybyła konkurencja ze strony bernardynów i kapucynów, a rywalizacja, jak wiadomo, zmusza do wysiłku i poszukiwań. Zaczęto wprowadzać różne innowacje techniczne, pojawiły się rusztowania, podłużne szpary w podłodze, w podestach do ekspozycji lalek. Ukryci pod spodem braciszkowie odgrywali coś na kształt teatrzyku kukiełkowego i najciekawsze były te jakby pozabożonarodzeniowe inwokacje, satyry ad personam. Teatrzyki te cieszyły się ogromnym powodzeniem, nie tylko wśród widzów dziecięcych. Kościoły, no niestety, zamieniały się na ten okres bożonarodzeniowy w istne jarmarki. I tu akcent poznański. Został publikowany zakaz biskupa poznańskiego Teodora Czartoryskiego wystawiania podobnych widowisk w kościołach. Jasełka zagnieździły się wobec tego w teatrzykach jezuickich, ale jednocześnie jakby wyszły na ulicę. Najsłynniejsze szopki świata to zapewne prowansalskie oraz wenecka. Polska najsłynniejsza szopka to wambierzycka. Krakowska to dzieło, które jest zbiorowym trudem wielu pokoleń szopkarzy od legendarnej szopki matki mistrza Ezenekiera.
Czym taka szopka krakowska jest? Jak ją rozpoznać spośród innych szopek? Jakie są jej cechy charakterystyczne?
Szopka krakowska została wpisana na listę dziedzictwa światowego UNESCO 2 lata temu. Moje ukochane szopki są bernardyńskie w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Krakowie pod Wawelem. O specyfice szopki krakowskiej decydują niuanse i detale. Są to wieżyczki, kolumny, skarpy, wybruszenia, pilastry i finezyjne łuki, balkoniki, gzymsiki, ryzality, krużganki, balustrady, galerie, poręcze, woluty, kraty itd., itd. Istotne są także materiały użyte do budowy szopek krakowskich. Są to listewki, deseczki, celofan, bibuła, cymfolia, pleksy, szkiełki, koraliki. Bardzo istotne są dodatki, trębacz, zegar, chorągiewki, orzełek, herby, epitafia. Jakby takim kanonem jest wspomniana, prawda, budowla mistrza Ezenekiera. Pozwolę sobie przytoczyć fragmenty bardzo sugestywnego tego wspomnienia Karola Streichera młodszego, który miał wtedy 10 lat, a wspomina to już z perspektywy człowieka dojrzałego. Ukazała się szopka w całej krasie. Budynek to był, który wysokością wypełniał ramy drzwi. Najpierw biły od niej barwy, potem architektura budynku zdumiewała. Wszystkie baśnie wschodu tu znajdowały swoje urzeczywistnienie. Tak wyglądały pałace wielkich szachów wezyru. Szopka w dziecinną pamięć wbijała się silniej niż jakiekolwiek dzieło sztuki, bo odpowiadała wewnętrznym naszym marzeniom. Potem wśród włóczęgi po świecie widziałem salę wielkich oper kapiące od złota purpury. Widziałem starożytny teatr w Syrakuzach, gdzie grano wielką tragedię grecką. Lecz nigdy, na pewno nigdy nie ujrzę tak świetnego teatru i tak świetnego widowiska, jakim była szopka mistrza Zenekiera. Kunszt wykonania takiej szopki krakowskiej polega na stworzeniu pewnej rzeczywistości hipnotycznej przestrzeni sakrum.
Chciałam zapytać o ten właśnie związek tej jaskrawości barw, tego bogactwa, a właśnie dążenia do sakrum. Gdzie ta duchowa głębia wiąże się z tą kunsztowną, jaskrawą i bogatą formą?
Wpatrując się w szopkę, zanurzamy się w magii kolorów, odbić tysięcznych luster, przedziwnych refleksów. Szopka, ta krakowska, to w dużej mierze sztuka świateł. Odkrywamy w szopce jakąś głęboką, utajoną moc i energię, odkrywamy i zgłębiamy misterium Bożego Narodzenia.
Zaciekawiła mnie w Pana książce ta część poświęcona porównaniu szopki do ikony. Może w kilku zdaniach jeszcze przedstawi Pan tę myśl, bo wydaje mi się bardzo interesująca w kontekście właśnie tej duchowej strony szopki.
Ikona to jest okno na wieczność. Ja zauważyłem, że w szopce można mówić również o procesie uruchamiania głębokich obszarów duchowych. Myślę w tej chwili rzeczywiście o szopce krakowskiej. Bardzo proszę naszych słuchaczy w Poznaniu, aby zajrzeli sobie na strony internetowe i zrobili taki eksperyment, aby pomedytowali. Oczywiście inaczej jest na odległość. To intensywne wpatrywanie się poprzez jakąś medytację posiada charakter taki jakby transowy. Cała ta struktura, tak jak pięknie to zauważył Streicher, że przedstawia nam się w pierwszej kolejności feria barw. Pojawia się jakby uczucie wewnętrznego wytłumienia, iluzja powiększenia, wymiarów szopki, jakbyśmy patrzyli na coś przez mikroskop. Wszystko dzieje się tutaj niczym na zwolnionym filmie. W umyśle żyje przez ten czas tylko szopka. Odkrywamy jej oddech, jakiś wewnętrzny rytm, odczuwamy ciepło i radość. Przecież tam w środku, w tym miejscu najbardziej świętym szopki, ono znajduje się piętro wyżej. To była właśnie rewolucja Zenekiera, że sakrum jest wyżej, natomiast na dole dzieje się teatr świata jakby. Naturalnie, proszę Państwa, że to, czy odczujemy to sakrum w szopce, w czymś, co z jednej strony można uznać za kicz, prawda? Natomiast to, czy mimo tej kiczowatości odczujemy to sakrum, zależy od nas, od naszej wrażliwości i od naszej dobrej woli. Może nam to przynieść właśnie nadspodziewane efekty, czego serdecznie życzę.
Książka Herberta Oleszko Szopka, Archanioł, Ludzie, Smok ukazała się nakładem Krakowskiej Księgarni Akademickiej. Wierni kościołów i obrządków wschodnich generalnie wciąż jeszcze przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Generalnie, bo na wschodzie obowiązuje kalendarz juliański z Wigilią 6 stycznia. Polskie diecezje i parafie prawosławne jakiś czas temu dostosowały się do tak zwanego nowego stylu, czyli kalendarza gregoriańskiego. Wtedy święta obchodzone są w terminie grudniowym. Napływ wiernych zza wschodniej granicy spowodował jednak konieczność pogodzenia dwóch kalendarzy. Co nie zmienia faktu, że mieszkający w Wielkopolsce prawosławni i greko-katolicy z wielką pobożnością czczą Narodzenie Zbawiciela. Jacek Kosiak.
Chrystus rozdaje, co sławicie Jego. Chrystus się nam rodzi, wychwalajcie Go.
To życzenia bożonarodzeniowe w języku starocerkiewnosłowiańskim, mówi proboszcz ksiądz Paweł Minajew.
Ja zawsze mówię, że najprostsze są krótkie formuły. Święci bracia Cyrli Metody początkowo posądzeni o tak zwaną herezję trójjęzyczną. Była taka zasada, że sprawować można było nabożeństwo w języku hebrajskim, greckim lub łacinie. Natomiast oni, chcąc chrystianizować plemiona słowiańskie, opracowali na bazie języka greckiego zupełnie nowy język, zwany właśnie starocerkiewno-słowiańskim, i ten posłużył im do chrystianizacji, do szerzenia oświaty plemion słowiańskich na terenie środkowej i wschodniej Europy.
Kilka dni temu w kościele prawosławnym i grecko-katolickim obchodzona była ważna uroczystość świętego Mikołaja Cudotwórcy. To także patron parafii prawosławnej w Poznaniu.
Biskup Mir Licejskich w średniowieczu, jego relikwie zostały przeniesione do Bari we Włoszech. Tam znajdują się w specjalnie zbudowanej bazylice. Jest naszym kochanym patronem, który nas tutaj wspiera poprzez swoje orędownictwo przed obliczem Boga Najwyższego. Był on wspaniałym świętym.
Na stronie parafii jest opisany jako święty Mikołaj Cudotwórca.
Cudotwórca, tak, bo cudownych uzdrowień zanotowano za jego życia, ale też i po jego śmierci właśnie osoby, które potrzebowały pomocy, na przykład bardzo chore, przychodziły do świętych relikwii i poprzez modlitwę otrzymywały dar uzdrowienia. Dlatego Cudotwórca. Poza tym miał specjalny dar, na przykład uciszania burzy na morzu, pomagania biednym, właśnie święty Mikołaj, czyli niejako podrzucał tym, którzy byli w potrzebie, stosowną pomoc, natomiast nie chciał się ujawniać, że to on jest właśnie tym ofiarodawcą i takim, no, powiedzmy, sponsorem.
Pomagał pannom na wydaniu.
Tak, brakowało pieniędzy na posag i ojciec chciał wysłać swoje córki, żeby się oddały cudzołóstwu. No i Mikołaj, kiedy się dowiedział, on był już wtedy biskupem, w nocy podrzucił do mieszkania tego człowieka znaczną kwotę pieniędzy po to, żeby ocalić tą dziewczynę, żeby nie musiała tym aktom cudzołóstwa się oddawać.
Święty Mikołaj jest świętym bardzo szanowanym i bardzo często wspominanym w Kościele Wschodnim.
Tak, jego imię jest rzeczywiście bardzo, powiedziałbym, kolokwialnie popularne. Dużo świątyń jest pod jego wezwaniem, dużo naszych wiernych nosi to święte imię. Jest on czczony w wielu krajach, ale nie tylko prawosławnych, w Kościele katolickim też jest pamięć świętego Mikołaja obchodzona. To są ci nasi wspaniali wspólni święci. Doświadczamy niejako również i dzisiaj. Wielokrotnie słyszałem od wielu osób, że dzięki takiej żarliwej modlitwie do świętego Mikołaja otrzymywali ten czy inny dar, na przykład też uzdrowienia.
Poznańscy wierni prawosławni w tym roku modlili się m.in. o oddalenie pandemii.
Jest taki obrzęd, stosowne modlitwy są zapisane i w środowe wieczory zanosiliśmy nasze modlitwy o to, żeby Pan oddalił epidemię. Ci, którzy się modlili, tam nie chorowali.
W Poznaniu i w Wielkopolsce prawosławni łączą obecnie dwa style i dwie daty Bożego Narodzenia.
Jest taka zasada, że w Kościele niejako są dwa kalendarze w użyciu. Nasza parafia była przez wiele lat wyłącznie nowostylową, czyli kalendarza gregoriańskiego obchodziliśmy wszystkie święta. Przed kilkoma laty przyjęliśmy, zgodnie zresztą z zaleceniem episkopatu naszego kościoła, przyjęliśmy styl stary, tak zwany juliański, i w związku z tym jest przesunięcie w czasie o 13 dni. My, chcąc, że tak powiem, zachować cząstkę naszej tradycji, będziemy 25 sprawowali liturgię eucharystyczną, bożonarodzeniową. Dla wiernych jest to dosyć istotne, bo przystąpią do sakramentu Eucharystii. Natomiast no, te główne już uroczystości bożonarodzeniowe świętować będziemy w styczniu. Jest to wynik tego napływu ludności ukraińskiej do naszego kraju. Dla wszystkich tych osób świątynia jest taką namiastką rodzinnego domu i w związku z tym, kiedy tylko mogą, starają się uczestniczyć w nabożeństwach.
Na narodzenie Zbawiciela przygotowują się też wierni kościoła grecko-katolickiego, przypomina poznański proboszcz tego wyznania, ksiądz Roman Kiłyk.
Święta Bożego Narodzenia w cerkwi grecko-katolickiej poprzedza post bożonarodzeniowy, nazywany też Filipiłką, czyli od świętego apostoła Filipa, który poprzedza dzień rozpoczęcia tego postu i trwa on 40 dni od 28 listopada, czyli zaczynamy wcześniej, a kończymy później ten post, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia do 6 stycznia, aż trwa, aby godnie świętować narodzenie Chrystusa, który ma narodzić się nie tylko w Betlejem, w Jasłach, na Sianie, ale przede wszystkim ma narodzić się za każdym razem w naszych sercach i to jest taki okres naszego przygotowania, korzystamy z sakramentów pokuty i rekolekcji bożonarodzeniowych i to jest taki właśnie ten okres przygotowawczy.
Parafia i kościół grecko-katolicki w Poznaniu mimo pandemii rosną i pięknieją, cieszy się ksiądz proboszcz Roman Kiłyk.
Dużo to było przed pandemią, więcej było wiernych, część powyjeżdżała, bo nasza parafia składa się w dużej mierze z emigrantów z Ukrainy, którzy tu albo studiują, albo pracowali, czy pracują. Jak czas pandemii nastał i te różne obostrzenia, wielka ilość naszych wiernych wróciła do Ukrainy. Obecnie jest mniejsza ta nasza społeczność, niemniej jednak jest bardzo ofiarna i dzięki ich ofiarności możemy ciągle kontynuować nasze prace remontowe w naszej cerkwi, która wygląda z każdym dniem, jak Pan pamięta nasze ostatnie spotkanie, a jak teraz wygląda. Dziękować Bogu, to wszystko jest na dobrej drodze. Życzę, aby Chrystus, tak jak wspomniałem, narodził się za każdym razem. Te same, ale nie takie same, te same wydarzenie, narodzenie Syna Bożego, niech On narodzi się w naszych sercach, w naszych rodzinach, napełni je pokojem, miłością i tą nadzieją na lepsze jutro.
Warto przypomnieć, że chrześcijanie na wschodzie w Wigilię nie dzielą się opłatkiem, ale prosforą. To pieczywo wytwarzane z mąki, wody, soli i zakwasu. Wykorzystywane w kościele prawosławnym i kościołach katolickich wschodnich w obrzędzie przeistoczenia. Uczestnicy wieczerzy wigilijnej dzielą się przeniesioną z cerkwi prosforą, popijając ją łykiem święconej wody. Dopiero wtedy przystępują do jedzenia wigilijnych potraw. Jeszcze wczoraj beztroska radość. Dziś już przyziemna powaga. Kościół wspomina świętego Szczepana, pierwszego męczennika. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrzega, by wierzący mieli się na baczności przed ludźmi. Komentuje ksiądz Maciej Serbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Trwamy w okresie uroczystości Bożego Narodzenia. Wczoraj przeżywaliśmy wielką radość z tego faktu, że Bóg stał się człowiekiem, a dziś ta radość jest zbroczona krwią męczennika Szczepana. Jest to i bardzo trudna, ale i zarazem bardzo pouczająca lekcja. Zobaczmy, pójście za Jezusem, którego dzisiaj czcimy w żłóbku, wymaga ofiary, a czasem nawet ofiary krwi. Bóg jednak nie opuszcza tych, którzy Go nieustannie proszą o wierność, którzy Go kochają. Jak słowo mówi, odbiera lęk i daje odwagę. Wczoraj przepiękne słowa o tym, że kto przyjmuje słowo, ten staje się dzieckiem Boga, a dziś to dziecko Boga, uczeń Jezusa Chrystusa, otrzymuje bardzo trudną obietnicę. Czytamy bowiem w Ewangelii według świętego Mateusza: miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dla wielu to może zaskakujące zestawienie, że tuż po świętach Bożego Narodzenia liturgia obchodzi uroczystość świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Księga Dziejów Apostolskich przedstawia go jako człowieka pełnego łaski Ducha Świętego. W nim w pełni sprawdziła się obietnica Jezusa, właśnie o której mowa jest w dzisiejszym tekście Ewangelii, a mianowicie, że wierzący wezwani są również, aby złożyć świadectwo w okolicznościach trudnych i niebezpiecznych, ale nie zostaną opuszczeni i bezbronni, ponieważ Duch Boga będzie w nich mówił. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam, abyśmy zatrzymali się na chwilę nad Światowym Indeksem Prześladowań Chrześcijan. Jest to strona www.opendoors.pl. Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów, w których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań. Jest on publikowany corocznie właśnie przez Open Doors. Co czytamy w tym raporcie? Że między innymi ponad 260 milionów chrześcijan zmaga się z prześladowaniami o wysokim stopniu. Na całym świecie 1 na 8 chrześcijan podlega ekstremalnym prześladowaniom, a w Azji więcej niż 1 na 3. Czymże są prześladowania? My je kojarzymy z prześladowaniami fizycznymi, z torturami. Mamy być może różnego rodzaju obrazy zakodowane w naszym pamięci. Jak podkreśla Open Doors, o prześladowaniu nie mówimy tylko wtedy, gdy chrześcijanie są ranieni, czy też torturowani, bądź zabijani z powodu wyznawanej swojej wiary. Tak się dzieje w wielu krajach, ale prześladowanie ma miejsce również wówczas, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary na przykład tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie, kiedy dzieci z powodu wyznawanej wiary lub wiary rodziców na przykład nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia, czy kiedy chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne strony. I w gronie moich znajomych mam takie osoby, mam taką rodzinę, która musiała opuścić miejsce swojego zamieszkania, ponieważ presja innych mieszkańców tego regionu, którzy wyznają całkowicie inną wiarę, była tak duża, że dzieci były bardzo niszczone psychicznie, wyrzucone na margines tamtego społeczeństwa. W tegorocznym indeksie, podobnie jak w latach poprzednich, pierwsze miejsce w tych krajach o najwyższym stopniu prześladowania chrześcijan znajduje się Korea Północna, za nią Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Erytrea, Sudan, Jemen, Iran i Indie. Ale co ciekawe, wśród tych 50 państw wymieniono także Federację Rosyjską, która znalazła się na 46. miejscu, oraz Turcję, to przecież Europa, która zajmuje 36. miejsce. Drodzy radiosłuchacze, do problemu prześladowań i męczeństwa, które coraz częściej jest związane z wyznawaną wiarą chrześcijaństwem, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Będą was wydawać sądom i w waszych synagogach będą was biczować. Będziecie wydawani na śmierć nawet ze strony najbliższych i będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia, mówi nam dzisiaj Jezus, którego czcimy i w którego wpatrujemy się leżącego w żłóbku. Bardzo trudne obietnice. Obietnice, które prawdopodobnie burzą nam cukierkowaty obraz chrześcijaństwa albo obraz chrześcijaństwa, który my sami sobie stworzyliśmy. Te obietnice oczywiście przerażają, ale też weryfikują naszą relację z Jezusem Chrystusem. Drodzy radiosłuchacze, czy kiedyś doświadczyliście już jakiejkolwiek formy prześladowania, cierpienia z powodu wyznawanej wiary, z powodu opowiadania się za Jezusem Chrystusem? Jak wówczas czuliście się albo jak reagowaliście? Dzisiaj wystarczy wyjść na przykład w maseczce pro-life na ulicę, aby doświadczyć złowrogiego spojrzenia albo też kąśliwych komentarzy. Mam takie sygnały od moich znajomych. Co więcej, słyszę też od rodziców takie sygnały. Proszę księdza, nasze dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej, 7., 8. klasa, kiedy w gronie swoich rówieśników mówią o tym, że chcą chronić każde życie, to też doświadczają marginalizacji, jakichś kąśliwych właśnie uwag, wytykania palcami. Są zakwalifikowani jako fanatycy albo jako ci, którzy są niedobrymi ludźmi. To też forma współczesnego prześladowania. I drodzy słuchacze, drodzy rodzice, warto rozmawiać z waszymi dziećmi, uwrażliwiać ich na to, że również w ten sposób wypełnia się ta bolesna obietnica Jezusa Chrystusa. Szczepan, jak czytamy w dzisiejszej liturgii słowa, widzi niebo otwarte i Syna Człowieczego. To krótkie zdanie, to również dla każdego z nas zaproszenie, abyśmy skierowali nasze spojrzenie na Syna Bożego, którego w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia kontemplujemy w tej tajemnicy Jego wcielenia. Dlaczego mamy wpatrywać się w Niego? A mianowicie, żeby rozpalana była nasza miłość, żebyśmy nie utracili tego, co jest sercem naszego życia chrześcijan. Miłość, która przychodzi za darmo od naszego Boga i Pana, po to, aby nią żyć, aby również obdarowywać ją drugiego człowieka. To wpatrywanie się przez Szczepana w Syna Bożego stało się źródłem Jego mocy, źródłem siły, by za Jezusa Chrystusa oddać swoje życie. Widzimy tam potężne działanie Ducha Świętego, bez którego nie ma mowy o byciu wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. Jeden ze świętych powiedział o Duchu Świętym, że to właśnie On, trzecia osoba Trójcy Świętej, jest trenerem męczenników. Nie wiem, na ile doświadczamy lęku w takim publicznym opowiadaniu się za Jezusem Chrystusem, ale jeżeli boimy się wytykania, właśnie jakiejkolwiek formy prześladowania, to dzisiaj Szczepan nam pokazuje, wołajcie o Ducha Świętego, by was umacniał w tym, co wcześniej czy później w jakiejś formie przyjdzie, a mianowicie właśnie w prześladowaniach, w tej marginalizacji. Duch Święty, niech On nam towarzyszy i trenuje nas, uzdalnia nas do wyznawania całym swoim życiem wiary w Jezusa Chrystusa, nie tylko w Kościele, ale przede wszystkim poza Kościołem, drodzy radiosłuchacze. Tak, Duch Święty jest trenerem męczenników, ale również to doświadczenie świętego Szczepana jest również przykładem i pewnym wzorem, drodzy radiosłuchacze, dla tych wszystkich, którzy mają w swoim sercu pragnienie głoszenia dobrej nowiny. Pokazuje on, że nowość głoszenia Jezusa Chrystusa nie polega głównie na stosowaniu oryginalnych technik, które na pewno są użyteczne, ale na tym, by być napełnionym Duchem Świętym i by pozwolić, by to On nami kierował, tak jak On chce, tak jak zamierzył, taka jaka jest wola naszego Boga i Pana. Jeżeli chce, aby druga osoba doświadczyła żywego Jezusa Chrystusa, to znowu święty Szczepan mówi, módl się o Ducha Świętego dla tej osoby. Niech działanie Ducha Świętego będzie początkiem i końcem Twojego głoszenia. Czy to, jak mówią, face to face, osobiście, czy też przez media społecznościowe dzisiaj bardzo często, czy też jeszcze przez inne formy głoszenia, docierania z tą dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który jest miłością miłosierną. Niech On, Duch Święty, pozwala nam dzisiaj cieszyć się tym faktem Bożego Narodzenia, ale też niech będzie źródłem, mocą i nadzieją w każdym naszym doświadczeniu na najbliższe dni, czego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę. Bożego świętowania i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Z księdzem Maciejem Sarbinowskim usłyszymy się ponownie jutro. Między niebem a ziemią, jak zawsze, tuż po godzinie 12. A dalszego radosnego świętowania życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.